Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Witam w studiu Łukasza Rudzińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Znanego słuchaczom Radia Gdańsk, recenzenta, komentatora życia artystycznego, ale tym razem witam cię jako autora książki o Joannie Bogackiej. Joanna Bogacka, portret wielokrotny. O aktorce i osobie absolutnie niezwykłej. Ja, żeby nie zaczynać od siebie, bo też będę chciała pewnie coś powiedzieć na jej temat, to chciałabym zacząć od tego, co Dorota Kolak powiedziała. I tak jakby mi w głowie czytała właściwie. Nawet jak grała starą matkę w Ślubie, jej postać podszyta była erotyzmem. Ten jej magnetyzm objawiał się w ten sposób, że gdy Joanna wchodziła na scenę, to zapominało się o wszystkich innych. Z wielu spektakli pamiętam tylko ją. No i mnie się też tak przydarzało, więc bardzo się ucieszyłam, kiedy się dowiedziałam, że napisałeś książkę o Joannie Bogackiej, albo inaczej. Stworzyłeś książkę złożoną ze wspomnień, opowieści 50 osób. Od bliskich, pierwszego męża, Krzysztofa Gordona, siostry, poprzez, i to chyba największa część tej książki, prawda, aktorów, uczniów, przyjaciół, reżyserów.
Tak, nie ukrywam, że ja również w wielu głosach moich rozmówców, bo to były wszystko rozmowy, z których ostatecznie usunąłem siebie jako głos prowadzący tę dyskusję, uznałem, że stworzenie opowieści w formie wspomnienia będzie formą troszkę intymniejszą, łatwiejszą też, tak bardziej ułatwi to na pewno bezpośredni kontakt czytelnika z, właściwie to mogę powiedzieć, że bohaterami tej książki, bo oczywiście tą najważniejszą bohaterką jest tytułowa bohaterka Joanna Bogacka, natomiast 50 osób, które zgodziły się wziąć udział w tym seansie wspomnień, w ogromnym stopniu przyczyniło się do powstania tej książki. Były takie osoby jak Krzysztof Gordon, jej drugi mąż, które gdyby nie wyraziły entuzjastycznego poparcia dla tej inicjatywy, prawdopodobnie miałyby szansę odwieść mnie od tego pomysłu. Dlatego, ponieważ Joanna Bogacka to wybitna artystka, ja również oglądałem często jej spektakle i zapominałem o towarzystwie, o wszystkich tych aktorach, którzy jej towarzyszyli w takim ogólnym oglądzie spektaklu. Miała rzeczywiście potężną siłę wyrazu i taką magnetyczną siłę przyciągania. Wielokrotnie zastanawiałem się nad tym fenomenem, natomiast moje życie recenzenta zaczęło się właściwie dokładnie w 2006 roku, natomiast obserwatora teatru, takiego wnikliwego, stałego obserwatora teatru, zaczęło się może 5 lat szybciej, więc miałem tak naprawdę okazję tylko przez ostatnią dekadę życia Joanny Bogackiej podziwiać jej kreacje artystyczne. Nie był to niestety okres najwybitniejszych kreacji. Wiemy, że niestety cierpiała, chorowała w tym czasie.
Ale Szarego Anioła widziałeś.
Oczywiście, widziałem Szarego Anioła. Myślę, że jedną z najwybitniejszych jej ról, na pewno najwybitniejszą w tym ostatnim okresie, w tych ostatnich akurat 11 latach, bo premiera miała miejsce w 2001 roku. Choć ja widziałem ten spektakl również później. I mimo tego, że ta artystka przyciągała i zawłaszczała też moją uwagę na scenie, długi czas miałem takie poczucie, że nie miałem okazji się z nią spotkać, że rozmijałem się z nią jako widz, potem recenzent. Właśnie Szary Anioł uświadomił mi skalę tego rozminięcia i to wywołało takie dojmujące poczucie braku, takiego niedosytu tego kontaktu. Myśmy się blisko osobiście nie znali. Oczywiście spotykaliśmy się w oficjalnych sytuacjach, podczas prób medialnych, czy też innych związanych z teatrem, z życiem teatralnym i teatralnym rytmem w wydarzeniach. Natomiast brakowało mi tego kontaktu i też odkryłem, dzięki właśnie roli Joanny Bogackiej w Szarym Aniele, że ta artystka w bardzo dużym stopniu nie miała szansy w ostatnich latach zaprezentować pełni swojego talentu. Więc gdy wspólnie rozmawiając z ówczesną wiceprezydent Sopotu Joanną Cichocką-Gulą podzieliliśmy się tą właściwie naszą wspólną opinią na ten temat, to dość spontanicznie urodził się pomysł, by pod auspicjami miasta przygotować książkę poświęconą Joannie Bogackiej. No a jako, że ja Joannę Bogacką głównie podziwiałem na scenie, to uznałem, że warto oddać głos tym, którzy znali ją lepiej, byli jej bliżsi. Stąd właśnie te 50 głosów o Joannie Bogackiej, które mam nadzieję faktycznie układają się w ten portret wielokrotny, w taką mozaikę, która tworzy, odtwarza może też to, nie tylko pamięć, ale też ten obraz Joanny Bogackiej, jaka ona była, jak funkcjonowała na scenie i w życiu prywatnym.
Ale stworzyłeś dramaturgię, wiesz? Najpierw Jerzy Surdel, pierwszy mąż, i dowiadujemy się, jeśli ktoś wcześniej nie wiedział, jak to się stało, że pierwszy, a potem Krzysztof Gordon. Jak to się stało, że Joanna Bogacka wróciła na Wybrzeże i została przez lata w Teatrze Wybrzeże. I trochę poznajemy, bo to jest w ogóle cecha tej książki, o której już wspomniałeś, poznajemy opowiadającego, prawda? Każdy z tych, którzy wspominają, mówi bardziej czy mniej o sobie. Niektórzy cudownie mówią o Joannie Bogackiej, jak na przykład Tomasz Fogiel. On się na niej skupia. Ale inni, Jan Klata na przykład, mówiąc o niej, mówi o sobie. A inni dają swoją taką jakąś charakterystykę. Na przykład Ewa Kasprzyk mówi, to była kokietka i kradła każdy show. I ja w tym widzę Ewę Kasprzyk natychmiast. Inaczej mówi o niej Dorota Kolak, prawda? I o tym, że właśnie ona się z Joanną Bogacką spotykała w tym, jak było, jak było. To są obie perfekcjonistki, oddane absolutnie pracy, szalenie pracowite, perfekcyjne, świadome warsztatu aktorki, które w tym się spotykały, chociaż też ze sobą rywalizowały, prawda? I to cudowne spotkanie w farsie Run for Your Life, kiedy grały, no nieważne już, kto pamięta, to pamięta, nie spotykały się na scenie, a cały czas ze sobą,
siebie, tak,
ze sobą grały.
Tak, takiego chyba użyła określenia Dorota Kolak.
Więc i ta dramaturgia, o której mówiłam, czyli Jerzy Surdel na początek, Krzysztof Gordon na sam koniec. No i też wydaje mi się, że znakomity tekst i bez niego zupełnie inaczej ta książka by wyglądała, czyli wspomnienie siostry młodszej, Iwony Bogackiej-Piękoś, która daje taki wreszcie, taki bardziej domowy, intymny, osobisty rys, bo nawet Krzysztof Gordon mówi raczej zawodowo przecież.
Tak, nie ukrywam, że zależało mi właśnie na tym, by też ta perspektywa prywatna nie zdominowała tej książki. Wiadomo, każdy artysta spotkał ją w jakimś okresie życia, stąd też niekoniecznie oczywista chronologia tych kolejnych wypowiedzi. Kierowałem się głównie tym, co chcieli mi powiedzieć na temat Joanny Bogackiej, więc zdarzało się, że artysta, który pracował z nią kilkanaście lub kilkadziesiąt lat szybciej, ale mówiący o jednym konkretnym okresie, pojawia się w tej książce no, w związku z chronologią losów Joanny Bogackiej nieco później. Natomiast bardzo mi zależało, by ten rys był obecny, ponieważ doskonale wiemy, to mam nadzieję czytelnicy też się przekonają, sięgając po tę książkę, że życie prywatne Joanny Bogackiej bardzo w dużym stopniu oddziaływało na to zawodowe, determinowało wiele wyborów życiowych i zawodowych w związku z tym. W związku z tym ja również nie chciałem odejść od tego całkowicie, choć bardzo mi zależało na tym, aby w tej książce nie było tak dużo tej prywatności Joanny Bogackiej, tylko było jej tyle, ile być musi, by czytelnik miał okazję poznać ją również od tej strony, z której aktorów zazwyczaj nie jesteśmy w stanie poznać. Oczywiście wielu moich rozmówców, tak jak świetnie to zauważyłaś, mówi też o sobie i ponieważ dają czasami też takie świadectwo swoich czasów, czy też informują o pewnego rodzaju kontekście funkcjonowania też Joanny Bogackiej w teatrze, czy też w Teatrze Wybrzeże, bo przede wszystkim z tym teatrem była związana niemal całe życie, choć bardzo istotnym elementem był również Sopocki Teatr Atelier. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że to też dodaje kolorytu, ponieważ ja nie ukrywam, że z przyjemnością też słuchałem tych różnych anegdot. Z żalem z niektórych musiałem zrezygnować, ale ogromna większość z nich znalazła się w tej książce i wierzę, że Państwo również odnajdziecie przyjemność czytając właśnie.
No i są tu osoby, z którymi już byśmy dziś nie porozmawiali.
Niestety. Tak.
Jerzy Łapiński, który wspaniale o niej też opowiada, o jej warsztacie, o ich wspólnym warsztacie. Kazimierz Kuc. I to jedna z najpiękniejszych w ogóle wypowiedzi w tej książce, już nie mówiąc o tym, że on przyznaje, że poznał bliżej około 5000 kobiet i trzy były mu bliskie, jak właśnie Joanna Bogacka. To rzeczywiście była przyjaźń. Zresztą on był jednym z tych, którzy próbowali jej otworzyć resztę świata, że tak powiem. Tak. Bo wiele osób tu mówi, że no mogła być w Warszawie, mogła być w telewizji, bardziej, więcej. Nie będziemy zdradzać, proszę sobie poczytać, jeśli ktoś jeszcze nie wie, dlaczego to tak było, że Joanna Bogacka, no owszem, grała w Krakowie, prawda, ale jednak, czy w Warszawie, ale jednak została tutaj. A więc taka spełniona, niespełniona. Florian Staniewski, który też pięknie o niej opowiada. Cudowne opowieści uczniów. I wydaje mi się, że tu się zbliżamy do tego, żeby chociaż troszkę wejść w jej warsztat. Bo ja przyznaję ci się, że nawet jak ona grała Szarego Anioła, ja rozmawiałam z Gennadijem Mytnikiem, obserwowałam ich po kolejnych spektaklach, wcale nie premierze, jak oni naprawdę do białego rana siedzieli po każdym spektaklu i gadali o tym, co oni robią. Bałam się z nią rozmawiać. Dla mnie to było wręcz takie jakieś niemożliwe do wyobrażenia, żebym ja ją mogła zapytać o warsztat. I to się trochę tu potwierdza. To znaczy z nią się o tym nie rozmawiało. Nawet reżyserzy z nią o tym nie rozmawiali. Ona przychodziła z gotową rolą. Ona miała w sobie coś takiego, co tutaj też z kolei pięknie w wypowiedzi Krzysztofa Gordona wychodzi, co on nie do końca jakby chwytał i rozumiał może. Byli innego rodzaju, mają wrażliwość. Ona lubiła teatr formalny, ona lubiła rytmy, muzyczność, ona lubiła bawić się najbardziej zawiłymi zagadkami, potrafiła mówić tekst, jak chociażby Szary Anioł, przecież taki to jest tekst Rinkego, który dla wszystkich innych byłby niestrawny, nie do przejścia, a ona to robiła tak, że się słuchało. Ja teraz powiem to, co sobie tak chciałam koniecznie powiedzieć. Andreo Chodlo, który tu przywołuje Taboriego i słusznie, że do teatru się idzie i czasem się zdarza coś takiego, że przeżywasz coś jak salto mortale, prawda? Potrójne salto bez zabezpieczenia, że ci dech zapiera. Ja to przeżyłam w życiu dwa razy. Ostatnia taśma Krapa w wykonaniu Tadeusza Łomnickiego, którą widziałam na żywo, i Jubileusz. Ta scena z Budką, do której byłam przekonana, że ona tak jest, że ona tam była i później jak zobaczyłam zdjęcia dokumentalne, mówię, jaka, gdzie Budka? Nie, ona była we mnie. To nie będę rozwijać. No i wreszcie, jak się dowiedziałam od ciebie, że o Bogackiej książka, ty przypomniałam, no tak, przecież wiadomo, przecież Szewcy. Ja to na studiach widziałam 30 parę lat temu i z całego spektaklu pamiętam księżnę Irinę Wsiewołodowną z Bereźnicką, a to nie jest najważniejsza rola, a ja ją pamiętam.
Taką właśnie artystką była Joanna Bogacka, że często pamięta się role i to nie tylko te duże, bo to była też mistrzyni epizodów. Przywołałbym tutaj no, nieudany niestety spektakl Dar z nieba, to bodajże 2007 rok w Teatrze Wybrzeże. No, tam się coś wydarzyło, tam zresztą jeden z aktorów o tym wspomina w opowieści, którą na potrzeby tej książki od niego uzyskałem. Natomiast Joanna Bogacka pojawiła się niemal z biegu, miała tydzień prób, przygotowała fantastyczną etiudę Pijanej kobiety i skradła oczywiście całkowicie uwagę wszystkich pozostałych. I takich sytuacji w życiorysie Joanny Bogackiej było wiele. Nie ukrywam, że jak rozpoczynałem pracę nad tą książką, to z pewną nieśmiałością i obawami budowałem listę moich rozmówców, bo obawiałem się, że część aktorek, zwłaszcza tych, które pamiętały te czasy największej świetności Joanny Bogackiej, czyli głównie lata 80., ale też lata 70., kiedy stała się błyskawicznie wspaniałą, wielką gwiazdą Teatru Wybrzeże, może z rezerwą i dystansem podchodzić do pomysłu, by na potrzeby książki o Joannie Bogackiej się wypowiedzieć. Okazało się, że Joanna Bogacka do dziś jest wspaniałym wytrychem do ludzkich serc. I faktycznie mnóstwo ludzi, także tych, co do których miałem duże obawy, czy znajdą dla mnie czas, chociażby wspomniany Kazimierz Kuc. Choć tu rzeczywiście blisko rok szukaliśmy terminu, kiedy on chciałby, czy mógłby przede wszystkim ze mną rozmawiać, bo był wtedy w szale twórczym pisania swojej autobiografii. Natomiast to zawsze, jeżeli był jakikolwiek kłopot z umówieniem się na spotkanie, przyjechaniem gdzieś, choć to przeważnie były domy, mieszkania osób, z którymi rozmawiam, hasło Joanna Bogacka otwierała wszystkie drzwi, serca, ludzie bardzo chętnie dzielili się wspomnieniami. Było to dla mnie wyjątkowe też doświadczenie i takie zjawisko socjotechniczne, bo rzeczywiście to jest artystka, którą się pamięta, która jest bardzo żywa w pamięci wielu osób, a bardzo wielu artystów do dziś darzy ją potężnym szacunkiem i z tyloma pozytywnymi, ciepłymi opiniami na jej temat, z iloma się spotkałem, no było to dla mnie dużym zaskoczeniem i rzeczywiście wręcz niepojęte, że aktorka, która no, spędziła prawie pół wieku w teatrze, w związku z tym, a teatr jest przestrzenią bardzo konfliktogenną, bo przecież tu jest proces twórczy, tutaj są napięcia, terminy, w różnym rytmie przygotowują się aktorzy, inaczej pracują reżyserzy. O konflikty, innymi słowy, bardzo łatwo. Joanna Bogacka nie wchodziła w te konflikty, unikała ich jak ognia. Nie spotkałem nikogo, kto by stwierdził, że był z nią pokłócony. Więc wiele takich dodatkowych świadectw o niej uzyskałem, które tylko i wyłącznie potwierdzały, że ta aktorka była wybitna nie tylko na scenie, ale też jej podejście do zawodu, jej etos pracy. To też wiele o tym mówią rozmowy z jej studentami. W ogromnym stopniu przesądzało o tym, że do dziś tak rezonuje jej nazwisko, a nie ukrywam, pisanie książki, jakkolwiek jest procesem żmudnym, trudnym i czasochłonnym, było ogromną przyjemnością.
No ci studenci Akademii Muzycznej i Studium Wokalno-Aktorskiego, w Akademii ona 30 lat pracowała, wykładała tam, mówią o niej cudownie i oni trochę zdradzają ten warsztat, znaczy i warsztat nauczyciela, ale przez to my trochę możemy zrozumieć też, jak ona tak naprawdę myślała o aktorstwie, choćby przez to, jak ona semestrami dzieliła pracę, wychodząc od ciała i tak dalej, i tak dalej. To, jak ona ich traktowała, ale też i czego uczyła, różne powiedzonka jej są cytowane. To jest taka jakby najbardziej konkretna, najpełniejsza taka, prawda, opinia o jej właśnie warsztacie aktorskim. No bo tak, to ja sobie na przykład zanotowałam, Andrzej Nowiński, ze szkoły wyszła niedouczona. Na przykład coś takiego. Potem te opowieści, że to nie była aktorka bufetowa, prawda? Wręcz przeciwnie, że ona zawsze była wcześniej przygotowana, że ten właśnie już zdarty i zawsze ponotowany egzemplarz sztuki, że już na pierwszą próbę czytaną ona przychodziła z gotową rolą. Reżysery wspominają, jak się z nią pracowała, jak wchodziła w zastępstwa i tak dalej. Aż po to, co z kolei też było moim ostatnim spotkaniem z nią, czyli po Babę Chanel. To jest moja ostatnia nagrana rozmowa i ja już wiedziałam, że ona jest chora, bardzo poważnie, ale nie wiedziałam jeszcze jak poważnie. Widziałam, że już mówi z trudem, ale mówiła tylko o roli i potem ta premiera w takim napięciu, niesłychana zupełnie. I to też się powtarza, że wiele osób, poza tymi najbliższymi, które też czuły się trochę obarczone tą tajemnicą, żeby nikomu nie mówić, wiele osób nie wiedziało do końca, że ona tak naprawdę odchodzi i że ona z Bydgoszczy po chemioterapii biegnie na scenę albo na zajęcia.
To było zupełnie niesamowite i rzeczywiście Joanna Bogacka w ten sposób walczyła z tą chorobą. Nie chciała w żaden sposób tłumaczyć jakichkolwiek niedyspozycji swoim stanem zdrowia. Dlatego dowiedzieli się tylko i wyłącznie ci, którzy musieli, czyli dyrektor, rektor na uczelni, najbliżsi współpracownicy, czy też oczywiście osoby powiązane rodzinnie. Jednak to było bardzo wąskie grono, na tyle mimo wszystko szerokie, że i tak niezwykłym faktem jest to, że ta wieść się nie rozniosła, bo jednak bardzo wielu aktorów dowiedziało się również w bardzo późnym czasie, przypomnijmy, że w sierpniu 2012 roku miała miejsce premiera Baby Chanel, we wrześniu jest przerwa po zakończeniu sezonu, no i po tej przerwie niestety już Joanna Bogacka do pracy nie wróciła, zmarła w listopadzie. Więc artyści dopiero wtedy, kiedy Joanna Bogacka nie wróciła w październiku do regularnej pracy na scenie, zorientowali się, że jej stan jest poważny, a niektórzy dowiedzieli się tak naprawdę dopiero po tragicznej wieści już o tym, że niestety odeszła od nas ta aktorka. To była strategia przetrwania. Joanna Bogacka nie chciała epatować, w żaden sposób nie chciała użalania się nad sobą, nie chciała żadnej taryfy ulgowej. Wszystko to, myślę, że też świadczy o nie tylko sile charakteru, bo musiało to wymagać od niej ogromnego poświęcenia, zwłaszcza właśnie w tych cytowanych niekiedy sytuacjach, kiedy prosto po chemioterapii przyjeżdżała na uczelnię, a potem niektórzy, na przykład studenci, byli niezadowoleni, bo pani Anna była poddenerwowana, czy też nie w sosie. No oczywiście dziś, z dzisiejszej perspektywy wszyscy wiemy, jak bardzo musiało być jej trudno. Natomiast pomimo to, nawet jej studenci, którzy widzieli ją zaraz po, nie zdawali sobie sprawy z tego, jak heroiczną walkę toczy Joanna Bogacka, zupełnie nie na scenie, tylko w życiu prywatnym.
No i dzięki tej książce, dzięki temu portretowi wielokrotnemu, 50-krotnemu, możemy w jakiś sposób z nią być, wiesz? Ja to przeczytałam w jeden dzień. Oczywiście niektóre, nie tyle opowieści, co spostrzeżenia się powtarzają, to jest nieuchronne, ale za każdym razem jest to jednak trochę inny obraz, niektóre cudowne, bogate i obszerne. I przez te cudze oczy, że tak powiem, ja ją widziałam, wiesz, naprawdę.
Bardzo mi miło.
I to oczywiście, jak maluję usta, nie patrząc w lusterko, i słyszałam jej śmiech niebywały, tu przez wielu opisywany, i w ogóle niezwykły tembr głosu i melodyjność, i to, jak potrafiła do bardzo niskich tonów zejść, i jak rozmawiała z ludźmi, jak chodziła. Ja już teraz nie będę szukać, ale ktoś tu opisuje jej koci chód, prawda? Także jej portret naprawdę tu jest. No i trochę z tego, co zawsze mnie najbardziej frapowało, bo to była wielka tajemnica. Jak ona to robiła, albo na czym to polega, że była tak naprawdę wielką aktorką?
No to myślę, że ja bym się tutaj wrócił do tego, o czym już wspomnieliśmy, że Andrzej Nowiński powiedział, że do teatru trafiła niedouczona. I oczywiście różnie też postrzegano ją zaraz po szkole, ale ja uważam, że tu rzeczywiście był przede wszystkim gigantyczny talent do pracy i ogromny etos pracy. I to wpłynęło na to, że ta artystka tak bardzo wyrosła ponad przeciętność. Oczywiście warto też dodać, że była zjawiskowo piękna. Wielu aktorów potrafiło stracić dla niej głowę na scenie, zapomnieć swoich kwestii. Niektórzy wspominają wręcz takie sytuacje, kiedy widząc Jannę Bogacką w podkreślającym jej urodę kreacji, zapominali swoich kwestii. To no oczywiście wiadomo, że artyście wygląd pomaga, szczególnie takiemu, który jak aktor traktuje ciało jako instrument też do pracy. Natomiast właśnie ta praca według mnie była kluczem. Jannę Bogacką miała mnóstwo pokory w sobie, stąd te pytania, jak było, po każdej scenie właściwie pytała kolegów, czy dobrze wypadła. Różnie artyści podchodzili do tego, czy pomaga na scenie, czy też nie pomaga im na scenie rozwiązać pewne...
Ale zawsze grała z partnerem i do partnera,
zawsze,
prawda?
Właśnie z partnerem i do partnera, zawsze grała na wspólny sukces, choć efekt często był właśnie taki, że pamiętaliśmy głównie ją, ale to nigdy nie była próba zdominowania spektaklu swoją osobą. To zawsze było uzasadnione sytuacją sceniczną. Myślę, że pokora i praca to były te najważniejsze drogowskazy w kierunku tej wielkości Janny Bogackiej.
Janna Bogacka, portret wielokrotny, stworzony, bo zebrany. 50 świadectw zebranych przez Łukasza Rudzińskiego i zamieszczonych w książce wydanej przez Muzeum Miasta Sopotu. No oczywiście z bibliografią i oczywiście z wszystkimi rolami spisanymi, więc ach i zdjęcia. No właśnie, są podziękowania też twoje tym wszystkim i teatrom i osobom, które zdjęciu życzyły, ale rzeczywiście zachwycające z tych spektakli, z których ją pamiętamy, prywatne, no i nawet z dzieciństwa. Miło było spotkać się z panią Joanną w ten sposób, także dziękuję.
To ja dziękuję i jeśli państwo mieliby ochotę nabyć taką książkę, to książka Joanna Bogacka, portret wielokrotny, jest dostępna w Muzeum Sopotu, również na stronie internetowej Muzeum Sopotu, a niedługo będzie również dostępna w Teatrze Wybrzeże.
Łukasz Rudziński, autor. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.